Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 17 stycznia. Dziś wspomnienie świętego Antoniego Opata, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stany Zjednoczone. W minioną środę były prezydent Stanów Zjednoczonych oraz prawdopodobny kandydat w tegorocznych wyborach, pan Donald Trump, wystąpił w stanie Iowa, przedstawiając swój program wyborczy. Jedna z uczestniczek wiecu zapytała Trumpa o jego stanowisko odnośnie ochrony życia nienarodzonych, przypominając jego liczne działania na rzecz życia w czasie prezydentury, ale jednocześnie wypominając jego krytyczne zdanie na temat obrońców życia, które wyrażał w ostatnich latach. W odpowiedzi Trump odwołał się do przełomowego orzeczenia Sądu Najwyższego z czerwca roku 2022, który uchylił wyrok z roku 1973, znany jako Roe kontra Wade, na mocy którego aborcja nie mogła być zakazywana przez poszczególne stany. Donald Trump powiedział: przez 54 lata ludzie chcieli obalić Roe kontra Wade. Zrobiłem to ja. Jestem z tego dumny. Nikt inny nie potrafił tego zrobić. Zrobiliśmy coś, co było cudem. Przez wielu konserwatywnych komentatorów amerykańskich najbliższe wybory prezydenckie w Stanach to pewne apogeum wojny cywilizacyjnej. Mówi się, że globaliści zrobią absolutnie wszystko, co będą mogli, wszystko, co mają w swoim arsenale, by nie dopuścić, aby Donald Trump wrócił do Białego Domu. Osobiście również jestem zdania, że tempo agendy globalistycznej będzie bardzo zależało od wyników amerykańskich wyborów prezydenckich. Szwajcaria. W miniony poniedziałek w szwajcarskim Davos zainaugurowane zostało 54. spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego. Podczas trwającego do piątku zjazdu światowych elit, polityków, biznesmenów i dziennikarzy odbędzie się blisko 200 paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą debatować nad przyszłością świata. Tegoroczna edycja nosi nazwę Odbudować zaufanie, co związane jest z wieloma światowymi kryzysami oraz postępującą polaryzacją społeczeństw. Do głównych tematów spotkania należeć będą przede wszystkim wojna na Ukrainie, sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój, tzw. bezpieczeństwo ekologiczne oraz coraz bardziej popularna teoria o chorobie X. Swój udział zadeklarowało kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki, w tym m.in. sekretarz generalny ONZ, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych oraz prezydent Polski, pan Andrzej Duda. Nie wiem, czy na świecie jest jeszcze siła, która w najbliższym czasie będzie w stanie przeciwstawić się Światowemu Forum Ekonomicznemu. Być może zrealizują oni większość swoich celów, natomiast w tym jednym celu, który nazwali odbudować zaufanie, sukcesu im nie wieszczę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Antoniego, opata. Przyszedł on na świat w Egipcie w roku 251 w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie. Po śmierci rodziców sprzedał ich majątek i rozdał ubogim, a sam ruszył na pustynię, gdzie żył i pracował w samotności, modlitwie i umartwieniu. Pobożne życie, pomimo szczególnie mocnych ataków diabła, umacniało go w coraz trudniejszych wyrzeczeniach. Zyskał także łaskę przewidywania przyszłości oraz nadzwyczajną mądrość. Wkrótce jego postawa zaczęła przyciągać uczniów. Ostatecznie Antoni zgodził się ich przyjąć. I oaza Fayum stała się domem dla 6000 nowych pustelników. W roku 311 60-letni Antoni wyruszył do Aleksandrii, by duchowo wesprzeć prześladowanych chrześcijan. W międzyczasie po całym kościele rozległy się błędne nauki Ariusza. Antoni stanął po stronie świętego Atanazego. Wielokrotnie napominał cesarskich urzędników w kwestii czystości wiary. Święty Antoni Wielki zmarł 17 stycznia 356 roku. Przeżył 104 lata. Jest patronem dzwonników, chorych, rzeźników i ubogich. Finlandia. Jak donosi portal LifeSite News, w minionym tygodniu jeden z fińskich prokuratorów złożył apelację od uniewinniającego wyroku sądu drugiej instancji dla pani Päivi Räsänen. W sprawkach Okiem Katolika Rano o wspomnianym orzeczeniu sądu mowa była w listopadzie. Wówczas fiński sąd nie przychylił się do aktu oskarżenia zarzucającego pani Räsänen stosowanie mowy nienawiści przeciw środowiskom LGBTQ i inne literki poprzez cytowanie Pisma Świętego. Teraz dzielny prokurator postanowił jeszcze raz zawalczyć o skazanie pani poseł. Dyrektor wykonawczy wspierającej obronę prawną pani Räsänen organizacji ADF International, pan Paul Coleman, skomentował sprawę w sposób następujący. Naleganie państwa na kontynuowanie postępowania, pomimo tak jasnego i jednomyślnego orzeczenia zarówno sądu rejonowego, jak i sądu apelacyjnego, jest niepokojące. Jak widać, jak to często bywa w procesach dotyczących mowy nienawiści, proces sprowadza się do ukarania. Ze swojej strony dodam, że proces poseł Päivi Räsänen jest czymś dużo ważniejszym niż tylko jakąś zagraniczną ciekawostką. Istnieje bardzo konkretne i zauważalne dążenie do tego, żeby wszystko, co jest napisane w Biblii, a co nie podoba się na przykład środowiskom LGBTQ i inne literki, oficjalnie można było nazywać mową nienawiści. Byłoby to bardzo skuteczne zamknięcie ust chrześcijanom. Już teraz w wielu miejscach na świecie za mówienie o chrześcijańskiej moralności odnośnie na przykład homoseksualizmu grożą kary. Natomiast globalistom marzy się, żeby ustanawiać prawo mówiące o tym, że nie wolno mówić treści chrześcijańskich. Więc uniewinnienie pani Päivi Räsänen było dla nich kijem w szprychy. I stąd też jest ta lodowata konsekwencja, żeby sprawę doprowadzić do końca po ich myśli. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Współcześni katolicy w kwestii pewnego narodu na literkę rzecz z kropką popadają zazwyczaj w skrajnie przeciwne błędy. Pierwszy polegający na zachwycie nad tak zwanymi starszymi braćmi w wierze, co możemy obserwować szczególnie w trakcie obchodzonego dzisiaj tak zwanego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Oraz drugi polegający na całkowitym odrzuceniu utożsamiania się z narodem izraelskim. A jak katolik powinien postrzegać ten naród i judaizm? Jak po katolicku odpowiedzieć na pytania takie jak, czy są oni winni bogobójstwa? Albo czy naród ten został przez Boga odrzucony? Czym jest Izrael? Podmiotem trwającego przymierza z Bogiem, czy też antykościołem? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w książce pod tytułem Prawdziwy Izrael i fałszywy judaizm. Autorstwa znakomitego kapłana księdza Jeana Michela Gleza. Książka w naprawdę logiczny i przemyślany sposób odpowiada na wszystkie te budzące duże emocje kwestie. Oparta jest na scholastycznej metodzie rozważania argumentów za i przeciw, co skutkuje niesamowitą wiarygodnością i rzetelnością rozumowania. Opracowanie to jest niezwykle aktualne i istotne dla nas jako Polaków i jako katolików. Link do książki Prawdziwy Izrael i Fałszywy Judaizm znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Książkę możesz zakupić z 15% rabatem, wpisując kod SPRAWKI. Stany Zjednoczone. W sobotę 6 stycznia Federalny Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie wprowadzenia na terenie zdominowanego przez lewicę stanu Kalifornia ograniczenia możliwości noszenia broni w miejscach publicznych. Na mocy ustawy, za którą jednoznacznie opowiedzieli się wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator pan Gavin Newsom oraz stanowy prokurator generalny pan Rob Bonti, w większości miejsc publicznych na terenie Kalifornii całkowicie zakazane byłoby poruszanie się z bronią. Sąd apelacyjny uznał jednak, że ustawa jest sprzeczna z drugą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która stanowi: nie wolno ograniczać praw ludu do posiadania i noszenia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego stanu wymaga dobrze wyszkolonej milicji. W sprawie ograniczenia dostępu do posiadania broni wypowiedział się także Sąd Najwyższy, uchylając w roku 2022 podobny projekt procedowany w stanie Nowy Jork. Polska. W miniony poniedziałek portal PCH24 opublikował link do artykułu na temat proaborcyjnych wypowiedzi lewicowego polityka i wiceministra sprawiedliwości pana Krzysztofa Śmiszka. Do linku dołączona została ilustracja ukazująca innego lewicowego polityka, europosła pana Roberta Biedronia, na tle antyaborcyjnych banerów, w tym także ukazujących szczątki dzieci zamordowanych w wyniku aborcji. Algorytm Facebooka, najwyraźniej wytresowany, by przeciwdziałać ukazywaniu prawdy o aborcji, zablokował post, wysyłając jednocześnie do administracji strony komunikat, że post przedstawia treści drastyczne, naruszające standardy społeczności. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 12. O grzechu pierworodnym, czyli o zranieniu natury ludzkiej. Czy te cztery zranienia są pogłębione przez osobiste grzechy rodziców i innych ludzi? Tak, te cztery zranienia są pogłębione przez osobiste grzechy rodziców i innych ludzi. Czy są jakieś grzechy osobiste, które miałyby szczególnie zły wpływ na człowieka, polegający na doprowadzaniu do popełniania przez niego innych grzechów? Tak, są to grzechy główne. Jakie są te grzechy główne? Są to pycha, chciwość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nieczystość, lenistwo, zazdrość i gniew. Jednakże czy pomimo tych wszystkich przyczyn grzechowych, które tkwią w człowieku, a które pochodzą od pierwszego grzechu pierwszego człowieka oraz od innych grzechów popełnionych przez innych ludzi, powinniśmy nadal twierdzić, że człowiek zachowuje wolność w uczynkach moralnych i nie podlega konieczności grzeszenia? Tak, pomimo tych wszystkich przyczyn grzechowych, które tkwią w człowieku, a które pochodzą od pierwszego grzechu pierwszego człowieka oraz od innych grzechów popełnionych przez innych ludzi, powinniśmy twierdzić, że człowiek zachowuje wolność w uczynkach moralnych i nie podlega konieczności grzeszenia. Czego by było trzeba, by człowiek przestał być wolny w swoich uczynkach z powodu tych wszystkich konsekwencji grzechu? Te konsekwencje grzechu mogłyby pozbawić człowieka wolności tylko przez pozbawienie go używania rozumu. Czy zatem jeśli człowiek nie utraci używania rozumu, to pozostaje wolny w swoich czynach w ten sposób, że to od niego będzie zależało, czy będzie grzeszył? Tak, jeśli człowiek nie utraci używania rozumu, to pozostaje wolny w swoich czynach w ten sposób, że to od niego zależy, czy będzie grzeszył. Czy ta wolność może jednak być mniej pełna i mniej doskonała z powodu skutków grzechu, z takim efektem, że człowiek grzesząc bardziej jest mniej winny? Tak, wolność człowieka jest mniej pełna i mniej doskonała z powodu skutków grzechu, z takim efektem, że człowiek grzesząc bardziej jest mniej winny, ale z wyjątkiem sytuacji, gdy to jego grzechy osobiste są przyczyną tego zmniejszenia się jego doskonałej wolności. Punkt 13. O różnej ciężkości grzechów i należnych za nie karach. Czy wszystkie grzechy popełniane przez człowieka są w takim samym stopniu ciężkie? Nie, nie wszystkie grzechy popełniane przez człowieka są ciężkie w takim samym stopniu. Od czego zależy ta większa lub mniejsza ciężkość grzechów popełnionych przez człowieka? Większa lub mniejsza ciężkość grzechów popełnionych przez człowieka zależy od miejsca zajmowanego przez dobro dotknięte przez konkretny grzech w hierarchii dóbr, którego to dobra rozum powinien chcieć, a także od tego, czy większa, czy też mniejsza jest wola w tym grzesznym uczynku. Czy każdy grzech sam przez się zasługuje na karę? Tak, każdy grzech ze względu na swoją naturę zasługuje na karę. Dlaczego każdy grzech sam przez się zasługuje na karę? Dlatego, że grzech sam przez się jest nadużyciem wolnej woli, poprzez jej działanie w stosunku do tego, co jej nie przysługuje, oraz dlatego, że kara jest swego rodzaju odwróceniem tego, co wola uzurpowała sobie wbrew swoim uprawnieniom. Czy kara za grzech jest kwestią ścisłej sprawiedliwości? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Profesor Jacek Wojtysiak jest filozofem i kierownikiem Katedry Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. We wtorek 9 stycznia na portalu tygodnika Gość Niedzielny pojawił się felieton pana profesora na temat niedawnego dokumentu Stolicy Apostolskiej Fiducia Supplicans. Wygląda na to, że celem profesora Wojtysiaka i Gościa Niedzielnego jest oswajanie polskiego czytelnika z poglądami kardynała Fernandeza i Watykanu na błogosławienie tzw. par jednopłciowych. Autor tekstu we wstępie zaznacza, że jako katolik przyjmuje dokument wierząc w specjalną asystencję Ducha Świętego wobec papieża, a tym samym uznając treść dokumentu jako część katolickiego nauczania. Dalej pan Wojtysik pisze: tradycyjna etyka seksualna dla wielu ludzi wydaje się nie tylko zbyt trudna w zastosowaniu, ale także po prostu niezrozumiała. Problem tkwi nie w samej deklaracji, lecz w sytuacji społecznej, na którą próbuje ona reagować. Profesor Wojtysiak przekonuje czytelnika, że Fiducia Supplicans jest właśnie taką reakcją i próbą dotarcia do wszystkich ludzi. I jeszcze raz Polska. Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce coraz szybciej rośnie liczba cudzoziemców. Według opublikowanego raportu, pod koniec lipca ubiegłego roku liczba pracujących w Polsce cudzoziemców wzrosła względem początku roku 2022 o ponad 1/4. Obcokrajowcy stanowią już 6,5% wszystkich pracujących w Polsce, co stanowi odsetek o ponad 1,3 punktów procentowych większy niż w roku 2022. Największa ich część to oczywiście Ukraińcy, ale rośnie także liczba cudzoziemców z Białorusi, Gruzji, Indii, Filipin oraz Uzbekistanu. Raport nie obejmuje natomiast cudzoziemców niepracujących, utrzymujących się z różnego rodzaju świadczeń społecznych albo pracujących nielegalnie. Zastępowanie obcokrajowcami rodzimych mieszkańców danego państwa, zwłaszcza przez cudzoziemców z odległych kulturowo regionów i niechcących się trwale asymilować, jest realizacją strategii globalistów. W samym roku 2022 polski rząd wydał 700 tysięcy pozwoleń na pobyt dla cudzoziemców. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Żyjemy w czasach, w których jak może nigdy przedtem potrzebna jest praca u podstaw. Podczas gdy przyspiesza postęp technologiczny i ciągły postęp obserwujemy w naukach takich jak medycyna czy nauki matematyczno-fizyczne, współczesny człowiek coraz bardziej oddala się od intelektualizmu dawnych wieków. A co jeszcze gorsze, nauczono go być przekonanym, że przerasta on intelektualnie poprzednie pokolenia. Współczesnego człowieka nauczono myśleć w cudzysłowie pragmatycznie. W cudzysłowie, gdyż na dłuższą metę pragmatyzmu nie ma w tym żadnego. Warto na samym sobie zrobić test i odpowiedzieć na pytanie, co jest według mnie dla społeczeństwa bardziej użyteczne – nauka ekonomii czy nauka filozofii? Poprawna odpowiedź jest pewnie taka, że społeczeństwo w odróżnieniu od jednostki nie musi wybierać i może rozwijać obie te nauki. Natomiast warto sobie uświadomić, że jeżeli skoncentruje się na naukach ścisłych kosztem filozofii czy teologii, na dłuższą metę może mieć wiele narzędzi, ale używać ich na swoją własną zgubę. Ludzi dzisiaj, niestety, masowo oduczono myśleć. Za pomocą mass mediów upowszechniono najobrzydliwsze możliwe poglądy, które dziś dominują nie dlatego, że są prawdziwe, ale dlatego, że są dla kogoś użyteczne w kontrolowaniu mas. Poglądy te są wielkim zagrożeniem dla zbawienia duszy człowieka, ale już tu na ziemi powodują wielkie cierpienie, a społeczeństwa, w tym polskie, pchają ku destrukcji. Zacząłem od stwierdzenia, że potrzebna jest praca u podstaw. Obserwując katastrofalną organizację i funkcjonowanie życia ekonomicznego, politycznego i kulturalnego w Polsce, dochodzę do wniosku, że teraz jest czas pracy na poziomie jednostki. Całe masy można łatwo ogłupiać, ale niestety nie da się całych mas, w cudzysłowie, pomądrzać. To trzeba robić na poziomie jednostek. Szczerze wierzę, że wartością dla społeczeństwa jest każda świadoma jednostka. Świadoma czego? Na początek moim zdaniem świadoma prawdy o prawdzie, a zatem przekonana, że prawda istnieje w każdej dziedzinie życia, nie tylko w matematyce czy naukach przyrodniczych. Mówiłem, że człowiek oddala się od intelektualizmu. Chodzi o to, że całe masy nauczono dziś myśleć, że prawda w kwestii na przykład moralności jest tym, co ustalimy, lub że prawdy nie ma wcale i że wszystko jest kwestią opinii i że każda opinia posiada te same, w cudzysłowie, prawa. A gdy już nauczono masy, że wszystko jest kwestią względną. Za prawdę przyjmują one to, co uda się człowiekowi podać na poziomie emocji. Gdyby to nie było straszne, byłoby fascynujące, a nawet trochę śmieszne, że ludzie w innych dziedzinach wykształceni, gdy tematyka dotyka uniwersalnej natury rzeczy, potrafią dziś zupełnie serio formułować myśli na poziomie przedszkolaka i być przekonanym o słuszności swoich tez, bo uwaga, bardzo mocno tak czują. Wydaje się, że dziś absolutna większość ludzi wyciąga konkluzje, których pożąda, a niektóre uważa za najbliższe prawdy. Czymże bowiem jest prawda? Ta jedna zmiana w myśleniu jednostki, czyli przyjęcie, że gdzieś jest prawda, że człowiek ma narzędzia, by tę prawdę poznać i że od jej poznania zależy jego los doczesny i wieczny. Taka zmiana byłaby dla przyszłości Polski bardzo cenna, przynajmniej dopóki będziemy mieć w Polsce demokrację. I dlatego moim zdaniem cenna jest każda inicjatywa, która uczy ludzi myśleć. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Tym bardziej, że na przykład wczorajszy odcinek z niewyjaśnionych przyczyn został zdemonetyzowany. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Antoni Wielki, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.